Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Dzisiaj nadal pozostaniemy przy starych poetach i ich pięknych wierszach. Po Ryszardzie Kapuścińskim, wspominającym Jarosława Iwaszkiewicza i Adama Warzyka, po wierszu Iwaszkiewicza Stary Poeta i po wierszu Kazimierza Hoffmana Stary Poeta przed poematem, dzisiaj pozwólmy zawrócić sobie głowę późną dojrzałością, wierszem Czesława Miłosza z wydanego w 2002 roku tomu Druga Przestrzeń. Wiersz ten refleksyjny, dość mocno sprozaizowany, właściwie jest niespiesznym rozmyślaniem starego człowieka o sensie ludzkiego bytowania. Posłuchajmy. Czesław Miłosz, późna dojrzałość. Nieprędko, bo dopiero pod dziewięćdziesiątkę, otworzyły się drzwi we mnie i wszedłem w klarowność poranka. Czułem, jak oddalają się ode mnie jeden po drugim niby okręty moje wcześniejsze żywoty razem z ich udręką. Ukazywały się, przyznane mojemu rylcowi, kraje, miasta, ogrody, morskie zatoki dla opisania ich lepiej niż dawniej. Nie byłem oddzielony od ludzi. Żal i litość nas połączyły i mówiłem: zapomnieliśmy, że jesteśmy wszyscy dziećmi króla, bo przychodzimy stamtąd, gdzie nie ma jeszcze podziału na tak i nie, ani podziału na jest, będzie i było. Jesteśmy nieszczęśni, bo robimy użytek z mniej niż setnej części daru, który otrzymaliśmy na naszą długą podróż. Chwile z wczoraj i sprzed wieków, cios miecza, malowanie rzęs przed lustrem z wygładzonego metalu, śmiertelny strzał z muszkietu, zderzenie karaweli z rafą mieszkają w nas i czekają na dopełnienie. Zawsze wiedziałem, że będę robotnikiem w winnicy, tak samo jak wszyscy ludzie żyjący równocześnie ze mną, świadomi tego czy nieświadomi. Fenomenalny dwuwiersz, otwierający późną dojrzałość, przypomnę, nieprędko, bo dopiero pod dziewięćdziesiątkę, otworzyły się drzwi we mnie i wszedłem w klarowność poranka, powinien być dla nas wszystkich źródłem nadziei. Nadziei, bo kto by nie chciał wejść w klarowność poranka, czyli stan, gdzie nie ma jeszcze podziału na tak i nie, ani podziału na jest, będzie i było. Świat jest integralny i człowiek jest integralny, nierozrywany przez pożądania, pragnienia, ambicje i rozmaite egoizmy, a więc furie zatruwające życie. No więc może być tak, że w późnym wieku, i tutaj oddajmy głos poecie, oddalają się ode mnie jeden po drugim, niby okręty, moje wcześniejsze żywoty razem z ich udręką. No więc może być tak, że w późnym wieku oddalą się od nas nasze wcześniejsze żywoty razem z ich błędami. Ale czym jeszcze jest ta klarowność poranka? Zapatrzeniem w to, co jest rzeczywiste. Jest odkryciem drugiej przestrzeni, jest przeżywaniem wiecznego teraz, które dla nas, ludzi istniejących w czasie, wydaje się być stanem niewyobrażalnym. A jednak jest jakaś druga przestrzeń, w której, chociaż rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, zanurzone jest wszystko, co robimy, w której wszystkie nasze zatrudnienia i prace, jak powiada poeta, czekają na dopełnienie. O czym jeszcze mówi Miłosz? O tym, że życie jest zapominaniem, bo zapomnieliśmy, że jesteśmy wszyscy dziećmi króla. Co to znaczy? Znaczy to, że żyjąc w rozproszeniu, poruszając się jak rozbite atomy, wierząc w trujące królestwo przypadku, zapomnieliśmy, jak wielką godność ma nasze życie i od kogo ta godność pochodzi. Późną starość kończy Miłosz dość niespodziewanie tercyną: zawsze wiedziałem, że będę robotnikiem w winnicy, tak samo jak wszyscy ludzie żyjący równocześnie ze mną, świadomi tego czy nieświadomi. Słowa te w oczywisty sposób nawiązują do przypowieści robotnika w winnicy z 20 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Nie czas i miejsce, żeby tę przypowieść przypominać, ale pomijając znaczenie moralne, zwróćmy uwagę na jej przesłanie uniwersalne, które można by streścić w słowach: Bóg jest dobry i sprawiedliwy, więc należy ufać w celowość i sensowność Jego działań. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, bo czy chcemy tego, czy nie, a więc niezależnie od tego, czy jesteśmy świadomi, czy nieświadomi naszego udziału w kosmicznym porządku świata, i tak pracujemy w Jego winnicy. Podmiot wiersza Miłosza mówi: zawsze o tym wiedziałem. Więc na tym poprzestańmy.
W metaforze.
Zuzanna Ginczanka. Futro. O rysie, żbiki i pumy wypchane najpuszyściej. Lisy o żółtych podszewkach i żółtych oczach ze szkła. O runo rozwieruszone, rozpięte płasko i chytrze. Poranki rozwieruszone, napięte ciasno na snach. O grząskie wilcze igliwo leśne, jak sosen w łosie, chaosie niedźwiedziej szczeci, zamęcie zmąconych dni. Czeszę cię ostrą pogardą, o futro rozwianych mych wiosen. Sypkie, kosmate futro, bez mięsa, kośćca i krwi. Zuzanna Ginczanka to polska poetka żydowskiego pochodzenia, która zginęła od esesmańskiej kuli w wieku 27 lat. Za swój humor, witalność, urodę i przede wszystkim talent ubóstwiana była na literackich salonach stolicy. Dopiero w ostatnich latach przywraca się należne jej miejsce w polskiej poezji, bo mimo krótkiego życia oraz dorobku obejmującego zaledwie kilkadziesiąt wierszy, tchnęła w polszczyznę ogrom świeżości. Inwencji językowej mogli jej pozazdrościć współcześni jej skamandryci z Julianem Tuwimem na czele. Świat poetycki Ginczanki, mimo jej tragicznego życiorysu, jest radosny. Poeci najczęściej sięgają po pióro, gdy jest im źle. Ale swoimi radościami dzielą się z nami rzadko. Chyba dlatego, że niezwykle trudno jest napisać wiersz szczęśliwy, nie popadając jednocześnie w banał, czułostkowość i kicz. Chyba że jak u Ginczanki, zachwyt nad światem obejmuje również jego zwiędłą, wysuszoną postać. Że w umiłowanie życia wpisana jest akceptacja cierpienia, zgoda na umieranie. Mam w sobie śmierć, nieuchronną jak igła krążąca w żyłach, stwierdza poetka w wierszu Fizjologia i zdaje się być tym faktem niemal zachwycona. Panteizm Ginczanki jest radykalny i ostateczny. Jej materialne niebo to pracująca niestrudzenie maszyneria do przemiału żywego w martwe oraz do syntezy pierwiastków w bujne byty. Udźwignąć własne szczęście. Ten heroiczny postulat sformułowany w niczańskim z ducha wierszu Mitologia radosna przebija przez większość jej tekstów. Także przez futro, który mnie dzisiaj szczególnie interesuje, a zatem do wiersza, a dokładniej do futra. W pierwszych linijkach mamy całą paradę wypchanych futrzaków. Rysia, pumę, żbika, lisa. Ale trudno nam jednoznacznie stwierdzić, czy zwierzęta te są martwe, czy żywe. Przedstawione są tak dynamicznie, że podejrzewamy, że poetka posłużyła się pięknym paradoksem, mianowicie, że zwierzęta wypchane są życiem. Z linijki na linijkę okazuje się, że życiem wypchany jest cały świat, że całe stworzenie jest jednym wielkim futrzakiem. Aż w pewnej chwili pojawia się intrygująca mnie metafora. Futro rozwianych mych wiosen. Co ona może oznaczać? Dla mnie oznacza przeszłość, młodość, młodzieńczość, czas kwitnienia, gdy wszystko było jeszcze niedopowiedziane, gdy wszystko było jeszcze możliwe. To taki czas, gdy nie mamy jeszcze pojęcia, w którą stronę potoczy się nasze życie. To taki czas, gdy czujemy się nieśmiertelni. Młodość, tak pojęta, jest już poza bohaterką tego wiersza. Jest martwa. Jak czytamy, bez mięsa, kośćca i krwi. Daje się tylko czesać. Co kobieta zresztą czyni z pogardą, jakby była zła na tę dawną siebie albo na czas, że mija. Futro można czesać, można się też nim ogrzać. Czy nie tak właśnie postępujemy ze wspomnieniami? Czeszemy je. Czasem chcielibyśmy nadać im inny kształt, ale włosie uparcie układa się w swoją stronę. Każdy z nas zrzuca skórę. Poeci jednak potrafią z tych swoich skór, z tych wylinek, uszyć wiersz. Mogą je wypchać życiem. Albo po prostu zostawić tym, na których będą pasować.
Skrzynka poetycka. wiersze@radiogdańsk.pl
Anna Wizer pojawiła się na gdańskiej scenie literackiej mniej więcej 10 lat temu, publikując w trójmiejskich czasopismach, w Toposie, Blizie, ale wcześniej jeszcze trafiła do mnie na warsztaty twórczego pisania. Warsztaty trwały raptem kilka tygodni, w czasie których musiał się w tej poetce dokonać jakiś nieprawdopodobny skok, bo niedługo później z pełnym przekonaniem opublikowałem jej wiersze na plakacie poetyckim dołączonym do dwumiesięcznika literackiego Topos, a w 2009 Anna Wizer zadebiutowała pełnowymiarowym tomikiem wierszy pod tytułem Delta w jednym z czołowych polskich wydawnictw zajmujących się poezją. A potem, no właśnie, zamiast iść za ciosem, jakby nakazywała logika, Anna Wizer znika na 10 lat. Mogą sobie Państwo wyobrazić, jakie było moje zdziwienie i radość, gdy otrzymałem od Anny Wizer sporą garść, właściwie pękaty bukiet jej nowych tekstów. Te wiersze są organiczne, zrobione z konkretów, namacalne, smakowalne, po prostu zmysłowe. Ciało świata zrasta się z ciałem bohaterów tych wierszy, a oni z kolei szczęśliwie zrastają się z ciałem tekstu, przez co ani przez chwilę nie mamy wrażenia, czytając Annę Wizer, że obcujemy z literaturą, nic tu nie szeleści. Mówi do nas wprost człowiek, zaprasza nas do swojego świata złożonego z czułych obserwacji i równie czułych wspomnień z dzieciństwa. Co jakiś czas Wizer zaskakuje obrazem czy metaforą, które, jestem tego pewien, dla niej samej są tajemnicą, jakby wierzyła, że wiersz rozsadza codzienny porządek, logiczną otoczkę świata, że jest mądrzejszy, po prostu wie więcej niż ta, która go zapisała. Ta wiara w samowiedzę wiersza bywa zgubna i również u Wizer prowadzi czasami do strumienia świadomości, do rozluźnienia dyscypliny i z tych wierszy zrezygnowałem. Natomiast przedstawię te, w których tajemnica rodzi się na skraju słów, a nie jest w nich wyprodukowana. Z wielką radością zapraszam Państwa na nowe wiersze Anny Wizer. Where have all the flowers gone? Wrzesień przynosi mi wiatr od morza, sól, miękki promień południa, ostry promień pamięci. Pod ziemią korzeń przebija kamienie, niezagojone bruzdy, suche ścieżki lata. Jeszcze drżą powietrza, gdy biegnę przez las. Mam 8 lat i śmieję się w głos, jak co roku na wakacjach sztutowie. Chcę chwycić dłoń dziadka. On zawsze trzyma obie splecione z tyłu, jakby miał tam przyszpilony sekret, ciemną bryłę pamięci. Jeszcze skacze w lesie między torami. Onse madonse flore. Trzymam ręce jak dziadek. Gdzieś teraz pewnie kwitną astry. Wiersz bez tytułu. Łzy w oczach astronautów nigdy nie spływają. Wzbierają w lustrach źrenic rzadkie jeziora. Ich słona rozpacz puchnie jak kosmos. Wielka woda oddalenia przez szybę, przez długą podróż w jednym kierunku, przez nieme powietrza, piorun i sól. I kolejny wiersz, pozbawiony tytułu. Może prawdziwy jesteś w załamaniu powieki, gdzie skóra cienka jak skrzydło ważki drży powietrzem tamtego lata, kiedy przebiegliśmy wszystkie granice i obracaliśmy w ustach wielką larwę świata. Nigdy nie wyklute, rezonujące jajo. Może jesteś w oddechu pszczoły, ssące źródło życia, w kuli strachu pędzącej przez autostrady coraz szybszych lat, w przełknięciu śliny na wieść o śmierci. Może prawdziwy jesteś w niemym ukojeniu albo w ścianie wulkanu, gdzie śpisz jak szczeniak, który wybucha skomląc, gdy przyciśnie go głód. Albo gdy zmieniasz się jak przekwitły kwiat głogu, czerwony punkt płynący cichym nurtem swojej rzeki.
Wiersze @radiogdańsk.pl.
Anna Wizer wydała plakat poetycki w serii plakatów arkuszy poetyckich 2-miesięcznika literackiego Topos, a w 2009 roku zadebiutowała bardzo mocnym tomikiem wierszy zatytułowanym Delta. Anna Wizer, Kwadrat. Przyjechałam do matki, żeby porozmawiać o tym, czego nigdy nie powiemy sobie przez telefon. Podała piersi, więc jem. Matka nie je, patrzy, jak kwadrat zamknięty na głucho. Wychodzę z tej ciszy. Matka mnie goni po wszystkich pokojach. Zakrada się, gdy śpię. Włazi do snu. Odpala silnik jak maniak na mrozie. Pcha mnie, popsutą maszynę, wieczny kredyt, krach na giełdzie, wielki kryzys w całym domu. Daj znać, jak dojedziesz, bo ślisko. Żegnam się. Nie tak. Umiem tylko wyskrobać serce na zamarzniętej szybie samochodu. Wiersz bez tytułu. Nie sieć niunia na betonie, bo wilka złapiesz. Wilcze oczy Lacha, wilcze Ukraińca, Niemca, Żyda, Araba, wilcze wino i krew. A myśmy tylko w piłkę grali. Jegor, Selim, Kazik i ja. Jak myśmy grali, mamo? jak myśmy grali. I ostatni wiersz, również bez tytułu. Moja matka umiera w pokoju. We mnie umiera moja matka. Rodzi się dla innego świata, jak mysz przemykająca po zmroku. Ze śniegu jest moja matka i daje mi śnieg.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Teresa Ferenc, Matka w jesionowych drzewach. O poetce Teresie Ferenc, autorce mieszkającej w Sopocie z mężem Zbigniewem Jankowskim, poetą, mówiliśmy już troszeczkę przy okazji lektury jej wiersza pod tytułem Wiśnio Wisieneczko. Tym razem usłyszycie Państwo wiersz pod tytułem Matka w jesionowych drzewach z tomu Wypalona Dolina z 1979 roku. Poetka od 1975 roku mieszkała w Sopocie, była już wtedy autorką kilku znaczących zbiorków wierszy, poetką o ustalonej renomie. Wypalona Dolina i późniejszy o 2 lata tom zatytułowany Pieta są najbardziej chyba wyrazistym świadectwem traumatycznych przeżyć z dzieciństwa. Jak pamiętamy, a może i nie pamiętamy, Teresa Ferenc pochodzi z Zamojszczyzny. Jej dzieciństwo jest ściśle związane z Roztoczem. Pierwsze 9 lat życia spędziła z rodzicami i rodzeństwem we wsi Sochy koło Zwierzyńca, wsi, która 1 czerwca 1943 roku została spacyfikowana przez Niemców, została, jak pisze sama poetka, rozstrzelana. Poetka straciła wtedy rodziców, dom rodzinny i wieś w dolinie. Zostały wspomnienia, które długo szukały dla siebie ujścia. We wspomnianych wcześniej tomach Wypalona Dolina i Pieta osobisty los podmiotu został wyrażony najmocniej. Oczywiście w sposób artystycznie przetworzony, najczęściej w doskonałej poetyckiej formie. Taki doskonały właśnie jest wiersz, który za chwilę Państwo usłyszycie. Figura matki, motywy ognia i drzewa są w wierszach poetki stale obecne. Jednak tutaj scalone zostają w jeden obraz, niepokojący, przejmujący, bo jest w nim i dojmujący żal, i tęsknota za światem utraconym, a też chyba utraconą miłością. Jest i świadomość straty, i pragnienie odtworzenia żywych relacji ze światem, z naturą. Wiersz nasycony kolorem, czerwienią i błękitem, choć żaden kolor nie jest w nim przywołany bezpośrednio. Wiersz odwołujący się do wrażeń akustycznych, trzask łamanych gałęzi, wołanie ptaka, które jednocześnie jest wołaniem matki, a zdaje się też, że słychać w nim cierpliwe spalanie drzewa za oknem, które w rzeczywistości jest jesionem ogarniętym intensywnym płomieniem jesieni. Jednym zdaniem, plany rzeczywiste wywołują z głębin pamięci dramatyczne przeżycia z dzieciństwa i te dwa plany czy obszary tworzą plan trzeci, poetyckiej wizji, czyli obrazu zakorzenionego i w rzeczywistości, i w pamięci, ale przecież w pełni autonomicznego i kompletnego. Zwróćcie też Państwo uwagę na kończącą wiersz strofę. Szybą się stopiła poruszonym niebem, nakarmiono ptaka w oknie pustym chlebem. Tak się zastanawiam, czym jest ten pusty chleb. Pusty chleb to, jak się wydaje, chleb, który nie karmi. Chleb, który jest projekcją, powidokiem. No więc jest taki rodzaj pustki, która wbrew samej swojej istocie nie jest pusta. Pustki, która jest śladem po czymś, co kiedyś miało miejsce, co kiedyś wydarzyło się. I tego śladu gdzieś w nas głęboko odciśniętego, upływający czas nie potrafi zatrzeć. Ten ślad w nas pozostaje, pracuje w nas, domaga się uwagi. Pusty chleb. Jak dobrze, że są poeci. Czyta Jarosław Tyrański.
Teresa Ferenc, Matka w jesionowych drzewach. Pod jesionem stała, gałęzie łamała. Spod jesionu poszła,
jesionem wyrosła. Drzewo, płomień w moim oknie, cierpliwe spalanie. Na gałęzi przychwycony ptak, czyste wołanie. Matka woła z prawej, z lewej, cała z płomienia. Wszystkie matki zapłonęły od jej imienia. Dookoła świat się chwieje, świat się wali. W oknie, w krąg po horyzoncie, matka się pali. Szybą się stopiła, poruszonym niebem nakarmiono ptaka w oknie pustym chlebem.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.